Najgenialniejszy oszust Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie ma lekko za młodu. Rodzi się jako Icek Zilber w zamożnej rodzinie na początku lat 30. XX wieku. Jest wychowywany w kierunku przejęcia rodzinnego interesu, gospodarstwa rolnego i gorzelni. Kiedy nadchodzi tragedia II wojny światowej, jego rodzice uważają, że aby mógł przetrwać, jedynym ratunkiem dla ich syna jest oddanie go do polskiej rodziny. Odtąd jest Czesławem Śliwą. Po to, aby przetrwać okropieństwa, jakie wyczyniali Niemcy, udaje kogoś, kim nie jest i nigdy nie miał być. I tak już mu zostało. W latach 50. kończy jeszcze liceum jako Czesław Śliwa. Następnie pracuje w bytomskim zakładzie krawieckim, ale już jako magister inżynier włókiennictwa Jacek Elizeusz Zilberzweig. Sfałszował dyplom, to miał. Krawiectwo to jednak nie było to. Spróbował swoich sił w kopalni jako inżynier górnictwa za stopniem oficerskim, wyłudzając przy tym pieniądze. Rzecz jasna, drogę tam utorowały mu trefny dyplom, trefna książeczka wojskowa i trefne dokumenty. W 1958 ożenił się. Wyprawił huczne wesele. Na tyle huczne, że zainteresowały się nim służby. Ktoś uprzejmie na pana inżyniera doniósł, że w istocie tym inżynierem nie jest. No cóż, żona wniosła rozwód, a niedoszły pan inżynier poszedł siedzieć. Wyrok 7,5 roku odsiadki otrzymał. Siedział do 1964 roku, a do tego czasu obiecał sobie, że oprócz tego, że będzie kontynuował fałszowanie dokumentów, to stale będzie zmieniał adresy, zawody i tożsamości. Tak często, jak się tylko będzie dało. Zmieniał zawody jak rękawiczki. Był inżynierem technikiem, wynalazcą spadochronu, podpułkownikiem armii izraelskiej czy producentem odzieży. Kłamał, kręcił, ale zawsze czarująco, czym zjednywał sobie ludzi. Rzecz jasna do czasu, kiedy nie przeholował, rozprowadzając nieistniejące płaszcze ortalionowe handlarzom na Podhalu. 2 lata minęły, jak wyszedł z więzienia, a już do niego wracał. Tym razem na 3 lata. Po wyjściu na wolność wybrał się natychmiast do ambasady Królestwa Holandii, żeby ubiegać się o wyjazd do Izraela, po to, aby zdobyć pismo z ambasady, ponieważ po wyjściu z więzienia postanowił, że zostanie konsulem austriackim. Podkusił go błąd służby więziennej. Ta wystawiła mu zaświadczenie, gdzie napisali, że pan Zilberzweig został zwolniony z zakładu karnego, a od Zilberzweiga do Zilbersteina rzut beretem. W 1969 roku doszedł do wniosku, że czas najwyższy, by uwieńczyć dzieło swojego życia utworzeniem konsulatu we Wrocławiu, gdzie zameldował się w hotelu Monopol i wynajął pokój na pół roku. Za wszystko przecież zapłaci ambasada Austrii. Wszystkim pokazywał wizytówkę, że jest konsulem. Miał fałszywe pieczątki oraz druki urzędowe. Postanowił zwerbować taksówkarza. Ten z miejsca został jego osobistym szoferem. Ten w dowód wdzięczności zorganizował mu panienki, między innymi uczennicę zakładu fryzjerskiego. No i w Janinie się zauroczył. W mgnieniu oka kupił pierścionek zaręczynowy i był ślub w rabinacie. Oczywiście interes musiał zrobić. Poprosił świeżo upieczoną żonę, Ninę Zilberstein, o 2000 zł. Taże nie ma, ale spokojnie, ma znajomego Greka. On ma. Z Grekiem ubił interes, że w zamian za 6680 dolarów ten mu wręczy 30 tysięcy złotych. Po ubiciu interesu konsul wręczył Grekowi podstemplowany dokument, że jest otwarte konto i dewizy tam umieszczone są jego. Grek z radości urządził imprezę, a konsul zaproponował wszystkim posady, od sekretarki po attaché. Każdy miał zarabiać krocie. Oczywiście, kiedy tylko dotrą fundusze z Wiednia. Każdy z pracowników otrzymał fałszywe papiery potwierdzające ich nowe, atrakcyjne stanowiska. Ale coś za coś przekonał każdego, aby w zamian dali mu pożyczki. Gotówka albo samochody, nieważne, coś z tych dwóch. Austriacki konsul organizował imprezy, na których wdzięczył się do polityków. Za wszystko miał zapłacić Wiedeń, tylko że czekał na środki. Tymczasem wydatki pokrywało miasto Wrocław. Kiedy nie imprezował, jeździł po Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wyłudzał pieniądze. Wciskał ludziom, że szuka tych, co w czasie wojny go uratowali, kiedy ten był niemowlęciem. I udawało mu się przekonywać krewnych tych, którzy rzekomo go ratowali. Swoim wybawcom obiecywał 8 czy nawet 10 tysięcy dolarów $100 ze swojego konta dewizowego, a kiedy już opuszczali adwokata po podpisaniu aktu darowizny, przeważnie pojawiał się problem natury finansowej, którą musiał pilnie Silberstein załatwić. Parę tysięcy tu, parę tysięcy tam i końcem końców jeleń potrafił pożyczyć mu niekiedy i ponad 80 tysięcy złotych. Od innych wyłudzał pieniądze w zamian za obietnicę wyjazdu do Austrii, ale opłata musiała być spora, bo trzeba było sporo urzędników przekonać do pomocy. Wyciągał pieniądze na rzekomy zakup zagranicznych aut, a władze Wrocławia przekonał, żeby ci zlikwidowali jedno z przedszkoli, aby w to miejsce powstał konsulat. Nie wzbudzał jakichkolwiek podejrzeń, ani też nikomu do głowy nie przychodziło, żeby weryfikować, czy jest tym, za kogo się podaje. To w końcu pan konsul był. Zdobywał zaufanie swoim urokiem osobistym, a bardzo się podobało, kiedy starał się mówić prawidłowo po polsku, niestety łamiąc przy tym celowo język. Choć miał żonę, to zdobywał serca kobiet, głównie ilością pieniędzy, wpływów i rajstopami, które w tamtym czasie były niesamowicie trudnym towarem do zdobycia. Zbierały się nie tylko władze Wrocławia, kiedy pojechał przykładowo do Gdyni omawiać transport zagranicznego auta na powitanie z pompą, wyruszyła do niego delegacja z polskich linii oceanicznych. Tak naprawdę wszyscy po kolei się nabierali, tylko do czasu. Czarne chmury zaczęły się zbierać nad Jackiem von Silbersteinem, bo hotel domagał się uregulowania należności za przedłużający się pobyt. Do tego stopnia się domagali pokrycia kosztów, że zwrócili się z pytaniem do ambasady austriackiej w Warszawie. Kiedy będą pieniądze? Kiedy wyszło na to, że ambasada nie ma pojęcia zielonego, o co chodzi, stało się. 28 listopada 1969 roku w czasie podróży służbowej do Katowic milicja obywatelska zagrodziła samozwańczemu konsulowi drogę. Do samego końca udawał, że wszystko jest w porządku. Sekretarkę nawet zapewnił, że to działania austriackiej ambasady, bo ta w ten sposób sprawdza, którzy konsulowie są lojalni. Kiedy nawet podeszli milicjanci, aby go eskortować z jego auta do radiowozu, ten pokazał, że ma immunitet dyplomatyczny i że powinni tego nie robić. Już na komendzie milicjanci ustalili, że jego paszport konsularny zawiera, cytuję, mieszaninę słów przypominających polski, włoski i łacinę z częściowym uwzględnieniem transkrypcji niemieckiej. Z dokumentacji zawartej w Instytucie Pamięci Narodowej możemy się dowiedzieć, że osoba, która wyprodukowała oraz posługiwała się wyżej wymienionymi dokumentami, nie znała języka niemieckiego. Nie miała też pojęcia, jakich legitymacji używają dyplomaci przybywający w Polsce. Wnioski milicjantów były takie, że nieświadomość wysoko postawionych osób spowodowała znaczne opóźnienia w zdemaskowaniu i ujęciu oszusta. Mieli niedostateczny poziom znajomości, wzorów dowodów tożsamości posiadanych przez pracowników placówek dyplomatycznych. W drugiej połowie maja 1970 roku doczekał się procesu. Zarzucono mu organizację fałszywego konsulatu, wyłudzenie około 500 000 złotych oraz 3 500 franków, a także sfałszowanie własnych danych osobowych. W czasie rozprawy Czesław Śliwa usiłował wmówić wysokiemu sądowi, że wymyślił konsulat w ramach żartu towarzyskiego. Tłumaczył, że nie potrzebował brać, że tak naprawdę ludzie sami dawali, kiedy tylko słyszeli, że przybywał za granicy. Oni mu dawali pieniądze, bo mieli nadzieję na lepsze życie. Choć jego linie papilarne ewidentnie pasowały do niejakiego Czesława Śliwy, wielokrotnie notowanego oszusta, ten szedł w zaparte, że nie jest Czesławem Śliwą i że ma inne linie papilarne. A wiedział, o czym mówi, bo powiedział sądowi, że ma doktorat z chemii. A kiedy prokurator go spytał o symbole chemiczne, na przykład cyjanku potasu, ten odparł, że wie, ale nie powie. Na sali rozpraw pojawiła się jego mama, która się nim zajmowała w czasie wojny, czy pierwsza żona. Stwierdził, że je pierwszy raz widzi na oczy. Proces był do tego stopnia dziwny, że połowa świadków była wciąż żywo przekonana, że na sali sądowej jest konsul austriacki i że to wszystko naprawdę jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Na koniec całego procesu Czesław Śliwa do wszystkiego się przyznał. Tłumaczył przy tym, żeby sąd nie karał pozostałego personelu niedoszłego konsulatu, bo ci dali się zwieść swoją własną naiwnością. Wysoki sąd zadecydował, że Czesław Śliwa miał odbyć w zakładzie w Ołowie karę 7 lat więzienia. Śliwa, niestety, zmarł niespodziewanie w więzieniu. Najprawdopodobniej chciał dostać do zakładu o lżejszym rygorze i postanowił połknąć metalowy przedmiot. namiot, ale zamiast do zakładu o lżejszym rygorze, trafił do zakładu pogrzebowego. Jeden człowiek zrobił w konia całą Polskę Rzeczpospolitą Ludową i w pełni zasłużenie zyskał tytuł jednego z największych hochsztaplerów w czasach PRL. Oczywiście historia doczekała się ekranizacji. W 1989 roku pojawił się film Konsul w reżyserii Mirosława Borka, gdzie główną rolę zagrał genialnie Piotr Franceschi. Jeśli dotychczas nie obejrzeliście tego filmu, to wstyd. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się średnio podobało, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli oczywiście, kiedy tylko dotrą fundusze z Wiednia. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.